Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
W Brukseli dziś nadzwyczajny szczyt dotyczący budżetu wspólnoty na lata 2021-2027. Wiadomo, że nie będą to łatwe rozmowy. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. Dziś przede wszystkim o znaczeniu rozpoczynających się negocjacji. Zaczynamy jednak od przeglądu najważniejszych informacji. Robert Silski.
Flash europejski.
W Brukseli dziś nadzwyczajny unijny szczyt w sprawie budżetu wspólnoty na lata 2021-2027. Kraje członkowskie są podzielone i mają zastrzeżenia do najnowszej propozycji przygotowanej przez szefa Rady Europejskiej. Charles Michel chciał wyjść naprzeciw oczekiwaniom unijnych krajów, by utorować drogę do kompromisu, ale na razie głębokich podziałów wśród unijnych krajów nie udało się zmniejszyć. Jest zgoda unijnych krajów na zaostrzenie zasad w transporcie międzynarodowym, które mogą uderzyć w naszych przewoźników. Przeciwko było 9 krajów, w tym Polska. Od głosu wstrzymała się Belgia. Decyzja została podjęta na spotkaniu unijnych ministrów edukacji. To była formalność, bo w grudniu uzgodnili ją ambasadorowie i nie wymagała narady oraz dyskusji ministrów transportu. Dziś, podobnie jak w grudniu, nie było większości, aby zablokować niekorzystne przepisy, zatem teraz pozostaje już tylko walka w Europarlamencie. Nasi deputowani zapowiedzieli, że będą składać poprawki, by zmienić niekorzystne zapisy. Rząd w Londynie przedstawił nowy pobrexitowy system kontroli imigracji. Ma zmniejszyć napływ imigrantów i sprawić, by na Wyspy Brytyjskie trafiali naukowcy i inżynierowie, a nie kelnerzy czy sprzątacze. Projekt zakłada m.in., że znikną preferencje dla obywateli Unii. Drzwi Zjednoczonego Królestwa będą zatem otwarte tak samo szeroko dla Pakistańczyka, Australijki czy Polaka. Zgodnie z nowym systemem, ktoś, kto będzie chciał przyjechać na wyspy, będzie musiał uzbierać 70 punktów. Pojawi się wymóg posiadania konkretnej oferty pracy wymagającej wyższych kwalifikacji oraz odpowiedniej znajomości języka angielskiego i pensji. Absolutne minimum zarobków to prawie 20,5 tysiąca funtów rocznie. Niższa pensja zaowocuje zakazem osiedlania się na wyspach. Ambasada Polski w Moskwie wysłała do rosyjskiego rządu notę dyplomatyczną, w której polskie władze wyraziły chęć zorganizowania 10 kwietnia obchodów w Katyniu i Smoleńsku. Poinformował podczas konferencji prasowej w Monachium minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Czekamy na odpowiedź. Myślę, że strona rosyjska przekaże ją drogą dyplomatyczną, dodał szef polskiego MSZ-u.
Nam chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość przekroczenia granicy i uczestniczenia w uroczystości. Też tam nie oczekujemy jakiejś reprezentacji polityków rosyjskich. Jest to sprawa ważna dla Polaków i tak to postrzegamy.
Przedstawiciele polskich władz chcą 10 kwietnia pojechać do Smoleńska i Katynia, by uczcić 10. rocznicę katastrofy samolotu prezydenckiego i 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. Unia Europejska dopisała kolejne kraje do czarnej listy rajów podatkowych. Są to Kajmany, Palau, Panama i Seszele. Teraz te państwa muszą się liczyć ze stratami finansowymi. Unijni ministrowie finansów ocenili, że 4 kraje nie wdrożyły niezbędnych reform podatkowych, do których się zobowiązały, dlatego trafiły na czarną listę. W tej chwili jest na niej 12 państw. Unia Europejska stworzyła czarną listę rajów podatkowych w grudniu 2017 roku. Spis ma zwiększyć przejrzystość i wpłynąć na zmiany zachowania krajów, które pozwalają na oszustwa podatkowe i ukrywanie dochodów przed fiskusem.
Rozmowa o Europie.
Daniel Wojciechowski, moim gościem jest dr Grzegorz Lewicki z Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, zaczynają się negocjacje w sprawie budżetu Unii Europejskiej. Wiadomo, że będzie skromniejszy z powodu Brexitu. Czy z punktu widzenia Polski możemy spodziewać się negatywnych skutków tego niższego budżetu lub innych zagrożeń, które towarzyszą tym negocjacjom?
Z pewnością możemy się spodziewać, tak jak w przypadku każdego budżetu, okres ustalania budżetu Unii Europejskiej, który, no przypomnijmy, w odróżnieniu od budżetów narodowych nie może mieć deficytu, tylko jest po prostu deklaracją przyznania jakichś określonych środków dla państw członkowskich. To jest okres mobilizacji politycznej wszystkich polityków, lobbystów, grup interesu, państw narodowych i tak naprawdę daje raz na te 6-7 lat możliwość przełożenia konkretnych interesów w zapisy budżetowe. podatkowe. No i to, aby zapisy były korzystne dla danego państwa, no to musi mieć network, siatkę wpływów, takich można powiedzieć niemierzalnych wpływów, które spowodują, że akurat jakieś konkretne zapisy będą korzystne. No podam tutaj przykład. Teraz, prawda, mówi się o tym, że środki związane z polityką rolną mogą spaść o nawet 16%. My korzystaliśmy na tych środkach dosyć istotnie. Mówi się o tym, że środki z Funduszu Spójności, czyli takie pieniądze po prostu na infrastrukturę, z których też Polska korzystała, również mogą zostać ograniczone o 10%. Tutaj też możemy stracić. Inne państwa też, ale oczywiście dla z kolei innych państw, które nie inwestują, które nie mają tak zaawansowanego rolnictwa jak my, czy nie mają takich potrzeb infrastrukturalnych, no to jest bardzo dobre, to co dla nas jest złym rozwiązaniem, dla nich jest bardzo dobre rozwiązanie, bo to oznacza, że dużo środków pójdzie również do nich.
A my mówimy o jakiej perspektywie budżetowej?
My mówimy o perspektywie budżetowej, pieniądze na lata 2021-2027. Tutaj widać jakby istotne zmiany, jeśli chodzi o poprzedni budżet, dlatego, no, że po pierwsze, wiadomo, Wielkiej Brytanii już nie będzie, ona się nie będzie wliczać do tej puli. Wiadomo, że mamy bardzo dużo różnych źródeł finansowania. Głównie to są te źródła finansowania budżetu, to są, prawda, wpłaty państw członkowskich, ale również musimy pamiętać, że to też są cła. Mówiło się do niedawna o tym, że również wpłaty do budżetu mogą być generowane przez podatek cyfrowy, czyli pieniądze, mówiąc tak w wielkim uproszczeniu, pieniądze, które Unia Europejska chciała narzucić na Facebooka i Google'a i część z dochodów, które oni generują w Unii Europejskiej, chciała po prostu wrzucić sobie do budżetu. Niestety to się nie udało ze względów lobbingowych. Mówi się o tym, że powinien być podatek również za użytkowanie plastiku czy węgla i kraje płaciłyby te pieniądze i te pieniądze by później szły do budżetu. To są takie nowe zjawiska, można powiedzieć cywilizacyjne, które generują różne nowe pomysły na podatki. Tutaj podam jeszcze jeden bardzo, bardzo ciekawy przykład z naszej perspektywy polskiej konkretnie, bo podczas gdy mówi się, że nasza polityka europejska nie jest zbyt efektywna, bardzo inwestujemy w relacje transatlantyckie, a jednak trochę tą politykę europejską z różnych względów odpuszczamy. No tutaj chciałbym wspomnieć bardzo ciekawy pomysł, który ukazał się na łamach Financial Times. Polski ekonomista Piotr Arak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszedł za ciosem rumuńsko-francuskiej polityki, która powiedziała: dobrze, no jeśli chcecie pewne środki strukturalne ciąć, no i na tym Europa Wschodnia straci, to może w takim razie zwiększmy środki, które byłyby niejako rekompensatą dla Europy Wschodniej, Polski, Rumunii, Bułgarii i innych krajów za drenaż mózgów, czyli za to, że wykształceni ludzie migrują i generują dochód w gospodarkach państw Europy Zachodniej. Taka narracja, która została teraz wypuszczona, pokazuje to, że istnieją instrumenty, narzędzia, którymi właśnie Polska mogłaby walczyć o budżet, to znaczy właśnie debaty, to znaczy, mówiąc już w uproszczeniu, uniwersalizacja polskiego interesu, czyli próba pokazywania krajom Europy Zachodniej, że to nie jest tak, że Polska coś chce, tylko Polska i inne kraje, czy Unii Europejskiej, głównie wschodnie, które podzielają tą przeszłość komunistyczną z dziedzictwem zacofania, że one też chcą z tego budżetu mieć dla siebie. To są bardzo ciekawe wątki, które, no, oczywiście jest jeszcze trochę czasu do wynegocjowania tego budżetu. Z wielkim zainteresowaniem obserwuję, jak ta gra, no bo to jest taka gra trochę jak szachy właśnie, gdzie trzeba pewne rzeczy powiedzieć głośno i najlepiej, żebyśmy nie mówili tego my, ale żeby mówiła to cała grupa państw. Ja właśnie z wielkim zainteresowaniem te negocjacje obserwuję.
Zakładano mniej środków dla Europy Środkowo-Wschodniej. Zyskać ma proporcjonalnie południe Europy. Czy ta zmiana jest pewna i w ogóle skąd taki pomysł?
Ta zmiana nie jest pewna. No mówiąc w gruncie, tak jakby na gruncie powiedzmy dyplomacji, to, że kraje Europy Południowej miałyby otrzymać większe środki, to jest oczywiście związane po części z presją migracyjną i tym, że generuje to duże koszty dla Włoch, Hiszpanii, dla krajów, które muszą Morze Śródziemnomorskie mapować i jakby pilnować bezpieczeństwa szlaków migracyjnych. To są też, no, można powiedzieć, pewne takie handelki, co do których my nie mamy tutaj maluczcy wglądu. Mianowicie jakieś takie układy Grecji na przykład z Niemcami też. Wy nam dacie więcej pieniędzy, a my przestaniemy się domagać na przykład reparacji, bo przecież na przykład Grecy się ostatnio domagali reparacji. Ale w dalszym kontekście również można mówić o tym, że no, jest to również presja Francji, która może nie tyle domaga się pieniędzy dla krajów południa, co dla krajów południa pozaeuropejskiego, czyli dla krajów tak zwanego Sahelu, czyli tego pasu państw Afryki Północnej. Francja jest tam, wiadomo, zaangażowana ze względów historycznych, Algieria. No i to jest na przykład niestety sprzeczne z naszym interesem, bo my byśmy sobie życzyli jako Polska, żeby Unia Europejska inwestowała bardziej w to, co kiedyś nazywało się Partnerstwo Wschodnie, czyli właśnie w kraje takie jak w pomoc czy rozwój dalszy, wzmacnianie krajów takich jak Ukraina, jak Gruzja, czy nawet Białoruś, która się teraz geopolitycznie waha i boi się być zjedzona przez Rosję.
Czy polskie próby odwrócenia tego trendu, czyli próba cofnięcia odpływu tych pieniędzy do Europy Południowej, a pozostawienia ich w Europie Środkowo-Wschodniej, mogą spotkać się ze zrozumieniem państw z naszego regionu? Słowem, czy znajdziemy sojuszników, a może już tacy są?
Z pewnością są tacy sojusznicy. Już nie mówię tylko o tym tekście Piotra Araka w Financial Times, ale tak naprawdę on został napisany w nawiązaniu do tego, że Rumunii też bardzo im jest przykro, że ich siła, można powiedzieć, negocjacyjna trochę słabniej, że oni też chcieliby, może jeśli nie tyle fundusz spójności zostaje zmniejszony, to chcieliby w jakiś sposób inny to sobie rekompensować. I nie tylko Rumunia, również Bułgaria, również państwa bałtyckie, czy Węgry, Czechy. Można powiedzieć, że cała wschodnia ściana Unii Europejskiej, począwszy od państw bałtyckich, przez Polskę, Czechy, Rumunię, Bułgarię, Chorwację, to są państwa, które wszystkie je razem bardzo, bardzo zaboli cięcie pieniędzy z funduszy strukturalnych. I teraz niestety, w odróżnieniu od tego, co te kraje potrafiły zrobić w przypadku Sojuszu Transatlantyckiego, czyli w przypadku Sojuszu Trójmorza, tutaj w przypadku gry na arenie europejskiej, kraje te niestety nie koordynują. Znaczy nie ma takich liderów, którzy koordynowaliby tę politykę. Są pewne narracje, które się teraz zaczynają. Te kraje powoli, odważnie zaczynają mówić, że my też prosimy, jeśli jesteśmy rodziną jako, prawda, Unia Europejska, to prosimy, żeby było baczenie na to, że my też tu mamy swoje problemy i niekoniecznie to, co opłaca się obecnie Francji i Niemcom i dużym graczom, niekoniecznie to może opłacać się nam. Tutaj tak naprawdę teraz to jest pytanie o siatkę wpływu, o to, że Polacy niestety nie mają wystarczającej liczby urzędników też średniego szczebla, którzy pewne rzeczy potrafią zakomunikować, pewne rzeczy potrafią opisać. Można powiedzieć, że ten budżet uzmysławia nam jako Polsce też to, że właśnie raz na te 7 lat dzieją się rzeczy bardzo ważne z punktu widzenia finansowego i wszystkie karty wpływu trzeba wyłożyć na stół, a my mamy ich mniej niż byśmy mieć chcieli.
Rzecznik rządu Piotr Miller potwierdził, że propozycja przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michaela przewiduje przyznanie Polsce o 19 miliardów złotych więcej niż projekt przedstawiony przez Komisję Europejską. Czy uzyskanie takich środków jest w ogóle realne?
To wszystko jest jeszcze cały czas grą negocjacji, bo tak naprawdę nie wiadomo, jeśli takie środki otrzymamy, to nie wiadomo, a z którego w takim razie segmentu zostanie na przykład nam ścięte. Musielibyśmy patrzeć per saldo. Ja nie mam takich danych i myślę, że mało kto ma. Tego, co się orientuje, nasz rząd nie jest jakoś hura optymistycznie nastawiony co do tego. No, po prostu zakłada, że tutaj każdy będzie grał o swoje. Myślę, że w tym momencie również dochodzi do, można powiedzieć, walki frakcji w obrębie komisji czy w Radzie Unii Europejskiej, w tym sensie, że są różne frakcje i różni politycy na różne kraje by stawiali. Pytanie, jak tą dynamikę rozegrać, to jest jednak pytanie nie do mnie, ale do ludzi, jeśli tacy są, którzy widzą sprawy europejskie z lotu ptaka.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Escrivons-moi.
que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, escribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
ABC Unii.
En jak nadzwyczajny szczyt w sprawie unijnego budżetu.
Celem negocjacji ma być porozumienie w sprawie wydatków Unii na lata 2021-2027. Będzie to pierwszy unijny budżet po opuszczeniu wspólnoty przez Wielką Brytanię.
Dla krajów takich jak Polska zapowiedziane cięcia w budżecie są za wysokie. Warszawa wciąż liczy na zwiększenie funduszy, choć w polityce spójności szef Rady Europejskiej Charles Michel przewidział dla Polski o 1 miliard euro, maksymalnie niecałe 2 miliardy, więcej w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej sprzed półtora roku.
Polska ma także szansę na prawie 2 miliardy euro z puli przeznaczonej na wspieranie reform w unijnych krajach. Z wyliczeń Warszawy wynika też, że dodatkowe 0,5 miliarda euro Polska mogłaby dostać w polityce rolnej.
Do tego dochodzą jeszcze 2 miliardy euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na przemiany energetyczne i odchodzenie od węgla.
W sumie, jak szacuje polski rząd, ponad 6 miliardów euro więcej byłoby dla Polski w nowym budżecie w porównaniu z projektem Komisji Europejskiej.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Dziś o świętach i dniach wolnych w Rumunii z Delią Bar rozmawiała Dominika Raszkiewicz.
Jakie święta narodowe obchodzą Rumuni? W Rumunii obchodzą tylko jedno święto i to jest 1 grudnia. I to jest dla Rumunów Dzień Jednoczenia, kiedy cała Rumunia się robiła wielka i wszystkie kawałki Rumunii się połączyli razem. Rumunów obchodzą te święta z dobrą jedzeniem i z celebracją. Ogólnie się zje gołąbki, które są taki rumuński tradycyjny potrawa. Też również zje potrawę z świnia, które są bardzo popularne w czasie zimowym w Rumunii.
Czy to jest dzień wolny od pracy? Czy Rumuni tego dnia nie idą do pracy, nie wykonują zawodowych obowiązków?
Tak, to jest dzień wolny od pracy i tego dnia Rumuni nie idą do pracy, właśnie tego celebrują.
Powiedz mi jeszcze, jak jest ze świętami religijnymi w Polsce, z racji tego, że jesteśmy katolicy, jest obchodzone Boże Ciało, jest obchodzone w Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, a jak jest w religii prawosławnej?
Właśnie w Rumunii religia prawosławna, jeśli chodzi o dni święta, są bardzo zbliżone do Polski dni święta. Również są takie dni wolne od pracy, kiedy się celebrują jakieś święta religijne, na przykład Boże Narodzenia, Wielkanoc, również dni Maryi Panny, 15 sierpnia. Również,
czyli Wniebowzięcie.
Tak, również jest dzień wolny właśnie w Rumunii.
Czym żyje Europa?
Książę Harry i księżna Meghan formalnie ustąpią z roli wyższych rangą członków brytyjskiej rodziny królewskiej oraz przestaną reprezentować królową 31 marca, poinformował rzecznik pary. Harry, młodszy syn następcy tronu księcia Karola oraz jego amerykańska żona, na początku stycznia niespodziewanie ogłosili, że zamierzają ograniczyć swoje obowiązki jako członków rodziny królewskiej, dzielić czas między Wielką Brytanię a Amerykę Północną oraz samodzielnie się utrzymywać. Jak dali do zrozumienia, przyczyną tego była presja związana z życiem pod nieustanną obserwacją mediów. W wyniku narady wewnątrz rodziny królewskiej uzgodniono, że Harry i Meghan przestaną używać tytułów jego i jej królewskiej wysokości. Nie będą już reprezentować królowej ani otrzymywać środków publicznych na pełnienie obowiązków członków rodziny królewskiej. Trwają też dyskusje na temat prawa do używania przez nich słowa royal. W lipcu zeszłego roku Fundacja Harry'ego i Meghan, którzy noszą tytuł księcia i księżnej Sussex, złożyła wniosek o zarejestrowanie nazwy Sussex Royal jako znaku towarowego. 10 arrasów Rafaela można oglądać w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Tak uczczono przypadające w tym roku 500-lecie śmierci artysty. Dzieła przechowywane na stałe w Pinakotece Watykańskiej zostały zawieszone w miejscu z myślą, o którym powstały, na zamówienie papieża Leona X. Obecna krótka prezentacja w Kaplicy Konklawe to bardzo rzadkie wydarzenie. Pierwsze od 1983 roku, gdy obchodzono 500. rocznicę urodzin malarza. Każdy arras waży około 60 kg. Wszystkie utkane zostały w latach 1515-1519 w pracowni w Brukseli, a przedstawiono na nich świętych Piotra i Pawła, głoszących ludziom Ewangelię. Dlatego, jak zauważono podczas inauguracji, wraz z freskami Michała Anioła tworzą żywą katechezę. Jedna z najpiękniejszych plaż we Włoszech, La Pelosa na Sardynii, będzie od tegorocznego sezonu letniego płatna i wejdzie na nią tylko ograniczona liczba osób. Decyzję podyktowaną chęcią zachowania tego słynnego miejsca podjęły lokalne władze. Wstęp na plażę położoną na wysuniętym cyplu w północno-zachodniej części wyspy kosztować będzie 3,5 euro, a liczbę osób, jakie będą mogły tam przebywać, wyznaczono na 1500 dziennie. Z opłaty zwolnione będą dzieci do 12 roku życia. Zasady te mają obowiązywać od 1 czerwca do końca września.
Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.